Taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w rogu. Znalazł to pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perełę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Oto słowo Pańskie.
Prosimy Cię do Święta, byś nas nasycił tym słowem, jakże krótkim, a jakże dobitnym. Tak na bogato dzisiaj, moi drodzy, to co mówiłem na początku, bo o skarbie, o perłach. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to no, coś ciekawego zaczyna się dziać. Kościół jest takim skarbem, Kościół jest taką rolą, taką ziemią, gdzie są skarby ukryte. Ale tak naprawdę w tych skarbach uczestniczy tylko ten, kto czuje się, że przynależy do tego Kościoła. Nawet nie czuje się, tylko żyje Kościołem. Bo tak naprawdę z tej przypowieści wiecie, co wynika? Właścicielem skarbu nie jest ten, który go znajdzie, tylko który jest właścicielem roli, na którym znajduje się skarb. Czyli ten człowiek, który znalazł skarb i ukrył go z powrotem, no, sprzedaje wszystko po to, żeby nabyć tą ziemię i wtedy staje się właścicielem tego skarbu. Czy jest coś takiego, za co byłbyś w stanie, byłabyś w stanie wszystko sprzedać? Żeby mieć skarb? Ale zauważ, nie chodzi o sam skarb. Chodzi też o rolę. O ziemię, gdzie ten skarb się znajduje. Bierzemy w całości. A perły, drogie Panie, wy wiecie, no, że kupić prawdziwą perłę kosztuje bardzo drogo. Czasami wasi mężowie nie mają szans na to, żeby kupić wam jakiś prosty naszyjnik z perłem. Po prostu nie stać im. Bo są bardzo, bardzo drogie. Trzeba sprzedać wszystko, żeby kupić tą najcenniejszą. Być może te wcześniej zebrane całe zbiory trzeba sprzedać, żeby kupić tą jedną, a perły są małe, tą jedną, najcenniejszą, drogocenną. Ale zobaczcie, że w tym wszystkim jest jeden wspólny mianownik, mianowicie ten, że obaj i ten człowiek, pewien człowiek, czyli każdy z nas, i ten poszukiwacz pereł szukają, poszukują. Nie usiedli na laurach. Nie stwierdzili, że tak było, jest i musi być, że już nic więcej nie można zrobić, że już niczego nie można znaleźć. Idą cierpliwie, wytrwale, codziennie, żeby szukać, żeby znaleźć to, co najcenniejsze. Wiecie, my tu na ziemi nigdy nie możemy doświadczyć pełni. To jest niemożliwe. Pełni dopiero doświadczymy, kiedy się z Nim spotkamy i kiedy już przed Nim będziemy na wieki. Dlatego serce człowieka ciągle szuka tego, co bardziej, co lepiej, co głębiej. Jesteś zadowolony z Twojego małżeństwa? Jesteś zadowolony z Twojej rodziny? Jesteś zadowolony ze swojej parafii, wspólnoty i tak dalej? Dobrze. Szukaj dalej. Szukaj bardziej. Szukaj głębiej. Bo Twoje małżeństwo, Twoja rodzina, Twoja wspólnota, Twoja parafia może być lepsza, wspanialsza, piękniejsza. Wiecie, wróciłem z rekolekcji. Prowadziłem rekolekcję na Górze Świętej Anny. I ucieszyłem się, bo miałem porównawcze doświadczenie z tym, co się tutaj u nas dzieje. Naprawdę Kościół żyje, jeśli chce żyć. Naprawdę ludzie, którzy chcą, żeby Kościół był żywy, są w stanie to uczynić z łaską Pana Boga. Naprawdę da się, tak jak u nas w parafii, tak samo tam na rekolekcjach, 400 osób na tym turnusie, ponad 400 osób, odkrywało doświadczenie żywego Kościoła, skarbu. Tyle z tym, że jak z tym rozmawiałem z poszczególnymi osobami, wszyscy czuli głęboką przynależność do Kościoła. Na zasadzie, to jest mój dom, to jest moja ziemia, to jest moja rola. I tylko wtedy cokolwiek mogę zmienić w moim życiu. To jest moje małżeństwo, na którym mi zależy. To jest moja rodzina, na której mi zależy. To jest moja wspólnota, na której mi zależy. I dopiero wtedy można cokolwiek zmienić. To znaczy znaleźć to, czego się szuka. I w tych poszukiwaniach, zobaczcie, można by było taki jeden wspólny mianownik odkryć, o którym mówi nasze polskie przysłowie. Nie wszystko, co się świeci, jest złotem. Niestety, dzisiaj jest tyle błyskotek, tyle świecących rzeczy, spraw, opinii i tak dalej, że za tym idziemy i się gubimy. I wtedy dopiero się zaczyna, właściwie to już nie jest szukanie, bo po omacku to nie jest szukanie, tylko błądzenie i najwyżej niech pójdzie modlitwa, żeby na jakąś minę nie wdepnąć, która mnie rozszarpie, albo do jakiegoś dołu nie wpaść, w którym umrę. I dlatego, moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj z całego serca i siebie też, abyśmy prosili Pana Boga tak jak Salomo o dar mądrości, o roztropne serce, o tą umiejętność dostrzegania i rozróżniania dobra od zła, odrzucania zła, a wybierania dobra. Moi drodzy, myślę, że jeżeli chcesz mieć skarb, jeśli chcesz znaleźć tą perłę, nie ma czasu na zajmowanie się złem. Nie ma. Chrześcijanin ma być poszukiwaczem dobra, tym, który poszukuje i realizuje dobro odkryte. Chrześcijanin nie zajmuje się złem, odrzuca je. I to jest właśnie ta przypowieść, która mówi o Kościele, o wspólnocie, o małżeństwie, o rodzinie. Chrześcijanin nie barze się w złu, tylko szuka dobra. Na nim się opiera i je realizuje i robi wszystko, żeby ono było większe i większe. Bo tak naprawdę to wiecie, we wszystkich nas są takie geny zbieractwa. Zbieramy, kumulujemy, no, kumulujemy, kumulujemy i na końcu nie wiemy, co mamy. I na końcu nie wiemy, ile mamy. Ale moi drodzy, jeśli obok dobrego jabłka albo całej piwnicy jabłek położę jedno zepsute, to jak przyjdę za 2 tygodnie, to wszystkie jabłka są do wyrzucenia. Wiecie. Dlatego się odrzuca zło, a wybiera się dobro. To zbieractwo nie jest czymś złym, tylko trzeba wiedzieć, co się zbiera. Trzeba wiedzieć, żeby to było dobre, żeby to było ku zbudowaniu, ku wzrostowi, ku potędze. Bóg daje nam skarb. Bóg daje nam perły, tylko trzeba je zbierać. Uczmy się tej mądrości. Ojcowie i matki, proście o dar mądrości dla wychowania waszych dzieci. Zanim zaczniecie czytać książki, zanim zaczniecie pytać się innych, proście o dar mądrości. Małżonkowie, proście o dar mądrości w zrozumieniu mocy sakramentu małżeństwa, który sobie udzieliliście. Nie terapia, nie psycholog, nie inne rzeczy na pierwszym miejscu, tylko na pierwszym miejscu na kolana i modlitwa do Boga o mądrość. a Bóg da ich hojnie. Pracodawcy, pracownicy, lekarze, nauczyciele, robotnicy, emeryci, babcie, dziadkowie, na kolana i prosić o mądrość. Bo zobaczcie, Salomon, młody chłopak, jeszcze smarkacz na tamte czasy, został królem. Nie poprosił o bogactwo, nie poprosił o skarby, nie poprosił o absolutną władzę, nawet o zdrowie swoje nie prosił. Poprosił o mądrość serca, o to, by mądrze patrzył na świat, na sytuacje, na wydarzenia, żeby rozróżniał i dostał. I uwaga, przy okazji też mu się dostało te wszystkie inne dary, o które nie poprosił. Bo wiecie, tak do mnie dzisiaj dotarło, że człowiek, który żyje Bożą mądrością, jest człowiekiem bardzo bogatym. Jest człowiekiem zdrowym, tutaj przede wszystkim, w swoim sercu. Jest człowiekiem, któremu nic nie brakuje i który ma przed sobą zawsze otwarty horyzont. Wie, że może bardziej, że może głębiej, że może pełniej i wcale nie musi być najbogatszym człowiekiem na świecie. Tak, jak to było w życiu Najświętszej Maryi Panny. Bidula. Uboga, z jakiejś dziury zabitej deskami, a stała się kimś tak niesamowitym, ponieważ prosiła i otrzymała dar Bożej mądrości i umiała ten dar jakże pięknie wykorzystać. Niech ona wyprosi nam na dziś i na całe nasze życie ten dar mądrości, abyśmy nie zniechęcali się w naszych poszukiwaniach, abyśmy zbierali to, co dobre, a to, co złe, z całą mocą odrzucali, abyśmy w końcu znaleźli ten skarb, posiedli tę ziemię i znaleźli tą perłę jedyną, drogocenną, za którą będziemy w stanie sprzedać wszystko, bo tak naprawdę ona jest najważniejsza. Amen.